W tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest. Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam Państwa, witam Pana, Panie Adamie.
Dzień dobry.
Jesiennie się zrobiło. Mam stosowne przysłowie na dzień dzisiejszy z kalendarza, jeśli pan pozwoli.
Umieram z ciekawości.
No proszę nie przesadzać z tym umieraniem. Takie jest przysłowie. Podoba mi się ono. Jeśli kret w listopadzie jeszcze późno ryje, na nowy rok komar wpadnie w bryje.
O!
To znaczy, że będzie błoto na nowy rok.
Tak.
No, szanowni Państwo, jeżeli macie Państwo kontakt z kretami, to będziemy wdzięczni za informację, czy ryją jeszcze te krety w listopadzie. Wracamy do spraw poważnych. Dużo dzisiaj tematów. W poniedziałek na naszej wschodniej granicy dochodzi do eskalacji wydarzeń inspirowanych przez białoruskie służby. Trwają działania dyplomatyczne, które doprowadziły do wstrzymania przylotu kolejnych emigrantów do Mińska. Pytaliśmy naszych słuchaczy w poniedziałek o to, jak zakończy się kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej. Czy Polska powinna przyjmować uchodźców koczujących na granicy, czy nie? Posłuchajmy, co sądzą o tym nasi słuchacze.
Sam też oczywiście proponuję to, co właściwie cała opozycja od Konfederacji po Lewicę mówi od początku, czyli umiędzynarodowienie tego.
Ja patrzę na to z wielkimi obawami. Proszę Państwa, jeśli ktoś się nie uczy z własnej historii, z historii własnego kraju, nikt niczego nigdy go nie nauczy. Spójrzmy na historię naszego kraju. Nikt nigdy nam nie pomógł. Tak będzie również teraz.
Niestety, jeśli ktoś tam się przedostanie przez tą granicę, musi być w sposób humanitarny zaopiekowany.
Co będzie, jeżeli tych uchodźców tam będzie przybywało i oni nie będą mieli iść w żadną stronę, no bo czeka ich albo śmierć głodowa, albo cokolwiek, a to w sumie nie jest ich wina, bo takich losu urządził.
Temat jest właściwie wielowarstwowy i tutaj moglibyśmy godzinami o tym gadać, ale mam takie wrażenie, że z jednej strony dajemy taki dosyć przekonywający dowód sprawności działania obrońców naszych granic, co tu mówić o wojsku, bo to jest jak zespolone są te służby i to całkiem nieźle idzie mimo bardzo, że tak powiem, dużej agresji z tamtej strony. Natomiast jeśli idzie o działania dyplomatyczne, to takie ja mam wrażenie, że Zachód w sposób tradycyjny trochę się odciąga z realną pomocą, pozostając w sferach deklaracji, pochwał i tak dalej, ale w gruncie rzeczy my bronimy Zachód, a nie siebie przed tymi imigrantami. I tutaj ja odczuwam pewnego rodzaju dysonans. Natomiast patrzę na to pod kątem, czy ten test zdolności obronnych, bo o tym też że tak powiem, są oddzielne rozważania, czy zdajemy?
Otóż zainteresowanie Polską niebywale wzrosło w tym kontekście, bo to widać po tytułach, po ilości artykułów w prasie zachodniej. Ponieważ audycja jest krótka, ja podam tylko kilka. Mhm. Die Welt Woche, szwajcarski prywatny dziennik o bardzo dużym nakładzie. Zamieścił duży artykuł pod takim wymownym tytułem Polska broni Europy. Wielkonakładowy Bild niemiecki, bulwarówka, no, niezbyt wysokich lotów, ale czytana przez miliony Niemców. Napisała dziękujemy Polsko. Taki duży artykuł. Prawicowy Le Figaro, bardzo popularny we Francji, zrobił taką ankietę wśród swoich czytelników i to dziesiątki tysięcy ludzi wzięło udział w tej ankiecie, gdzie czytelnicy Le Figaro okazywali sympatię dla Polski i podziw dla Polski. No, sama wizyta ministra Wallace'a, ministra obrony narodowej Wielkiej Brytanii, który przyjechał do Polski i jego deklaracja wysłania brytyjskiej misji rekonesansowej, to znaczy daleko nie muszą wysyłać, bo brytyjskie wojska stacjonują tutaj w Polsce, o czym mało się mówi, ale one tutaj są w niedużej ilości i w tej chwili ćwiczą razem z Rumunami, Chorwatami i Amerykanami właśnie na wschodniej granicy. Te ćwiczenia wojskowe się odbywają. Wysyła o tej misji rekonesansowej, miałem mówić, ale złapałem się na tym, że oni tutaj są, że już właśnie tak powiedziałem, czyli że inżynierowie brytyjscy będą konsultować tak w budowie tej zapory, jak ją rozmieścić, gdzie są najlepsze miejsca do tego, no ale to są już techniczne sprawy. Czyli widać, że ten rezonans jest, świadczy też o tym wizyta ministra Seehofera czwartkowa w Warszawie, to jest minister spraw wewnętrznych, który trochę starał się odkręcić takie niekorzystne wrażenie, jakie zrobiły dwie rozmowy telefoniczne Angeli i Merkel, bo zrobiły to niekorzystne wrażenie, nawet w Niemczech zrobiły, gdzie Zieloni bardzo mocno skrytykowali w bardzo mocnych słowach Angelę Merkel za łamanie solidarności europejskiej, czyli to już jest oskarżenie poważne. Takiego najcięższego gatunku. No a Unia, no wiadomo, to jest organizm, który żyje swoim życiem, funkcjonuje bardzo wolno, jest masa różnych uzgodnień, które muszą najpierw zostać dokonane, bo ta biurokracja brukselska jest rozbudowana do monstrualnych rozmiarów i to jest organ bardzo wolno podejmujący, no być może myślący też, ale podejmujący decyzje na pewno. No i mamy to, co mamy. Poza tym tak, Unia w sensie militarnym jest papierowym tygrysem. Nie dysponuje żadną siłą wojskową i dla nas jest istotna opinia, jaka będzie o Polsce broniącej Europy i to nam się, że tak powiem,
trzeba będzie to potem udaje. Zdyskontować.
Tak, Łukaszenka i Putin przegrywają tą wojnę informacyjną w mediach zachodnich. O ile początkowo w CNN Łukaszenka sobie pozwalał na wiele, to również w CNN wystąpił ostatnio wiceminister Jabłoński, który rozmawiał z Christian Amanpour, topową dziennikarką CNN-u na temat sytuacji na polsko-białoruskiej granicy.
O granicy będziemy jeszcze pewnie wielokrotnie rozmawiać.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Zakończył się szczyt klimatyczny w Glasgow, gdzie delegacje 200 krajów debatowały nad zapobieżeniem dalszemu ocieplaniu się klimatu. Szczyt okrzyknięty został wybiciem ostatniej godziny dla węgla i to mimo tego, że końcowa deklaracja została mocno w tej kwestii rozmiękczona wskutek nacisków Chin i Indii. Bo mamy do czynienia z sytuacją realną taką. Otóż te przodujące kraje Zachodu uzyskały wzrosty gospodarcze i uzyskały pewien prymat gospodarczy, kompletnie nie szanując środowiska. I kiedy inni próbują im deptać po piętach i próbują osiągnąć podobne parametry, choćby zbliżone, to nagle mówią, nie, 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 kochani, wy za dużo smogu wytwarzacie i pojawia się agenda pod tytułem ocieplenie klimatu, co moim zdaniem jest jakby niepotwierdzone naukowo. Nauka współczesna ma pewną taką skłonność do bycia rodzajem wiary i bardzo wiele koncepcji naukowych jest...
Ale też zależy jaka nauka, bo tam gdzie się da pewne rzeczy wyliczyć, na przykład przy budowie mostu, to funkcjonuje. Ale jeśli się naukowcy zaczynają futurologię bawić, taką na 30 Adamie, lat zanim, przyszłość, to rzeczywiście kiepsko wygląda.
O tym to posłuchajmy naszych słuchaczy, co oni o tej futurologii klimatycznej sądzą.
Nie, węgiel nie jest największym zagrożeniem. Węgiel był na świecie, te pokłady są od milionów, miliardów lat i po prostu trzeba się nauczyć ten węgiel, te pokłady wykorzystywać w sposób taki, żeby ewentualnie tą emisję ograniczyć.
Węgiel nie jest taki zły, bo węgiel przy spalaniu daje dwutlenek węgla, a rośliny pobierają dwutlenek węgla.
Największym też dla mnie zagrożeniem planety to jest plastik. Miliony ton się z morza wyławia, ryby go połykają i tak dalej.
Próbuje nas się załatwić w bardzo perfidny sposób, ponieważ kraje, które były zawsze gorzej sytuowane, jak my, i Indie, i inne takie kraje, zaczynają się odbijać od dna, to wymyślono sobie czarnego luda pod nazwą węgiel.
Ja przynajmniej czekam z niecierpliwością, kiedy ten klimat się ociepli i przestanę używać biomasy do celów energetycznych, czyli spalać drewna w piecu.
Ja, proszę pana, na miejscu Polski bym tak bardzo się nie spieszył z podpisywaniem, z deklaracjami, gdzie niech sobie nie myślą, że Polska na tym wyjdzie korzystnie, prawda? Ponieważ Polska najpierw powinna się zabezpieczyć w alternatywne źródła.
No właśnie. Ja niedawno przeczytałem taki artykuł. Właśnie nie będziemy mówili o klimacie, tylko w ogóle o nauce jako takiej, jako pewnej jakby sposobie prania na mózgu, odważę się tak powiedzieć. Jest grupa naukowców, która twierdzi, że Ziemia każdego roku zwiększa swoją średnicę o 22 mm. Natomiast oni nie są oficjalnymi naukowcami, ponieważ nauka uważa, że Ziemia ma stały promień i to jest kanon naukowy. I takich jakby ciekawostek, rzekłbym, na pograniczu nauki wskazuje na to, że pewne przekonania, które ma nauka, są nienaruszalne i że ludzi, którzy myślą inaczej, nazywa się płaskoziemcami na przykład, jak w przypadku znanym nam.
Panie Krzysztofie, no płaskoziemcy są. To są ludzie, którzy totalnie już odrzucają. To są ludzie, którzy totalnie odlecieli.
Natomiast, no tak, tylko chodzi o to, że jak pakujemy ich do wspólnego wora z takimi oszołomami, którzy jakby jedną wiarę przeciwstawiają drugiej wierze. Natomiast tu chodzi o poważne badania naukowe i poważne wątpliwości.
Ale nauka ma to do siebie, że co jakiś czas naukowcy zmieniają poglądy, bo następuje przyrost wiedzy. Tak? I nie wiadomo, jak będzie w przypadku klimatu, bo to są takie trochę w tej chwili zabawy, jak w średniowieczu, ilu diabłów, czy ile na diabłów mieści się na czubku szpilki, igły, tak. Sami naukowcy, bo my o tym mówiliśmy 2 tygodnie temu w tej samej audycji, co teraz, że taki międzyrządowy zespół do spraw ocieplenia klimatycznego, zrzeszający mnóstwo bardzo wybitnych umysłów całego świata, uważa, że i tak dojdzie do ocieplenia w granicach 3%. Tymczasem w Glasgow walczy się, żeby nie było, żeby to nie przekroczyło 1,5%. No więc sam świat nauki jest tutaj podzielony. I teraz ten szczyt nie był żadnym przełomem, bo Indie wbiły nóż w plecy w ostatniej chwili, bo stwierdzili, że oni zrezygnują z węgla, ale do 2070
roku. Jakim się skończy.
No, tak można powiedzieć. Oczywiście jest w tym mnóstwo polityki. Mnóstwo polityki, więcej polityki niż ekologii. Byłem politycy z tych krajów rozwiniętych pod presją części społeczeństw, dbając o swoje słupki sondażowe, ci politycy właśnie dbają, to oni usiłują być progresywni, postępowi. I dzieje się to, pan ma 100% rację, głównie w tych krajach, które już osiągnęły wzrost gospodarczy, trując przez około setki lat naszą planetę. I teraz tym krajom rozwijającym się, które też trują naszą planetę, usiłują założyć kaganiec w postaci własnych technologii. Będzie pięknie, bo my wam sprzedamy nowoczesne technologie. Tak, tak. I to jest sposób...
I więcej plastiku dostaniecie od nas.
Niekoniecznie. To jest sposób na zapewnienie sobie dalej prymatu w gospodarce. I to jest walka o pieniądze. A o planetę tutaj chodzi tak, najmniej.
Ja zresztą uważam, że bardziej planecie szkodzą plastiki, które wszędzie są, ale to jest jak w interesie wszystkich globalnych sieci handlowych. Nawozy sztuczne, którymi się nasyca nasze
no
pole
właśnie.
I nasze
życie. Dlaczego tutaj nie ma zdecydowanej polityki rządów? Jakieś miękki rząd.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W środowym i otwartym mikrofonie był temat, który łączy sprawy międzynarodowe z kwestiami dotyczącymi polskich spraw w odniesieniu do prezydentury Josepha, czyli Joe Bidena, jakości amerykańskiego przywódca. Najbliższym kontekstem dla nas jest sytuacja na granicy polsko-białoruskiej i rosyjsko-ukraińskiej, a także konsekwencje zniesienia amerykańskich sankcji na rurociąg Nord Stream 2. Pytaliśmy w środę naszych słuchaczy, jak oceniają przywództwo prezydenta Bidena i jaki może mieć ono wpływ na sprawy polskie i czy powinniśmy polegać na własnych siłach.
No ja oceniam prezydenturę dotychczasową pana Bidena. No Amerykanie ją oceniają. Ja oceniam ją, no miękka polityka wobec Rosji i Niemiec. Tak, wycofanie się z tych sankcji na Nord Stream 2.
Przeważnie Amerykanie mieli takich mężów Stanów, Reagan i tak dalej, i tak dalej. Teraz ja nie wiem, jak to właściwie kobiety tak się powinno, to jest takie łagodne. To jest taki ten pan, taki ciąciaramcia, takie dla mnie bez wyrazu.
Znaczenie Ameryki na świecie spada drastycznie.
W ogóle go nie oceniam, bo to tego są Amerykanie. My mamy swoje i powinniśmy szukać sojuszników tu, bliziutko koło nas, a nie gdzieś tam daleko, którzy nie wiadomo, czy w ogóle nam pomogą.
Słuchacze źle oceniają prezydenta Bidena i to począwszy od jego kwalifikacji związanych z wiekiem. I to się w sposób zdumiewający, można powiedzieć, ale być może to nie jest takie zdumiewające i nasi radiosłuchacze interesują się tym bardzo.
No tego się nie da odzobaczyć, to co wyrabia ten pan.
Bo 48% Amerykanów Amerykanów uważa, że prezydent Joseph Biden z racji schorzeń, że się nie nadaje do bycia prezydentem Stanów Zjednoczonych. I taka opinia też zdecydowanie przeważała wśród słuchaczy otwartego mikrofonu. I coś jest na rzeczy. Co więcej, no, takiego zdania są też zwolennicy Partii Demokratycznej, bo radykalne skrzydło Partii Demokratycznej już przebiera nogami, żeby prezydent Biden został uznany za niezdolnego do pełnienia urzędu, bo wtedy wiceprezydent Kamala Harris zostanie prezydentem, a oni Joe Bidena z bardzo wielu względów nie lubią. To też podważa jakość przywództwa.
Katastrofy.
Tak, to podważa bardzo jakość amerykańskiego przywództwa, no bo jeżeli prezydent ma takie problemy sam z sobą i poza tym jest tak postrzegany we własnym kraju i jeszcze przez część własnych wyborców, to rzeczywiście jest doskonały przepis na polityczną katastrofę. Ale jest inna rzecz, bo Stany Zjednoczone przesunęły ciężar swojego zainteresowania z Europy na Pacyfik, ponieważ zmagają się z Chinami. Za czasów prezydenta Trumpa zdiagnozowano, że Chiny są głównym zagrożeniem Stanów Zjednoczonych i administracja Joe Bidena przejęła ten sposób widzenia.
Kilka kadencji za późno, zdaje się, zobaczyli Chiny.
Tak. Tam już coś przebąkiwał prezydent Obama, ale to był wyjątkowo niedecyzyjny prezydent. Bardzo słaby prezydent zresztą. Tu demokraci mają bardzo kiepską pasę.
Cały katalog słabych prezydentów.
Od kilku kadencji. I w związku z tym w Europie powstaje może nie tyle próżnia polityczna, bo Amerykanie fizycznie tutaj są wojskowo, wywiadowczo, politycznie, co większa część uwagi polityków amerykańskich jest przesunięta na rywalizację z Chinami. I w związku z tym prezydent Putin i prezydent pan Łukaszenka pozwalają sobie na to, co widzimy między innymi na granicy z Polską, Łotwą, Litwą i Ukrainą.
I tutaj mamy pewien taki problem natury, rzekłbym, metodologicznej czy politologicznej. Trudno sobie wyobrazić, żebyśmy byli bezpieczni w świecie, w którym nie ma globalnego policjanta, takiego globalnego regulatora. Że w świecie średniowiecznym, jeśli byśmy tak się mogli odnieść, to tym regulatorem był papież i papiestwo. Potem to była Wielka Brytania jako ten żandarm światowy.
Tak. No i Stany Zjednoczone. A teraz Stany Zjednoczone.
My żyliśmy w sferze, że tak powiem, rosyjskich wpływów, gdzie Rosja chciała być światowym policmajstrem. I teraz ja nie wiem, jak będzie świat wyglądał, jeżeli Chiny będą światowym policmajstrem. Nie podoba mi się
Chiny mają słabe szanse na bycie światowym policmajstrem. Majstrem. Mimo wszystko, ale to jest temat na inną rozmowę.
Właśnie.
Tymczasem to tak wygląda, jakby ten policjant, który tutaj w Europie pilnował porządku i powstrzymywał Rosjan, no wsiadł w radiowóz i przejechał do innej dzielnicy zupełnie miasta. Czyli to w tej chwili trochę wygląda.
Słabość prezydentury amerykańskiej przekłada się również na, nazwijmy to tak bardzo łagodnie, słabość kancelerstwa w Niemczech. To też na koniec okazuje się to bardzo słaba, bez tego regulatora amerykańskiego. Nagle okazuje się, że pani Angela Merkel od ściany do ściany jakby kolosalne błędy.
Bo to było kanclerstwo dobre, ale dla Niemiec, a nie dla reszty Europy. Zresztą jeżeli Trump ogłosił taką doktrynę America First, czyli Stany Zjednoczone najpierw, to Niemcy od zawsze taką doktrynę realizują. Niemcy najpierw.
Tak,
i oni pilnują swoich interesów. Natomiast reszta ich zainteresowań jest wypadkową tylko tych niemieckich interesów. I oni tutaj dbają w Polsce o swoje interesy, o to, żeby mieć rząd, który będzie rządem przychylnym dla Niemiec.
Jak jest słaba Ameryka, to interesy chcą bardziej dbać o swoje interesy.
Mało tego, prezydent Biden namaścił oficjalnie Niemcy, tak, a nie Francję, ku rozpaczy prezydenta Macrona i elit francuskich politycznych, namaścił Niemcy na tego rozgrywającego głównie, pierwszy rozgrywający Zachodu w Europie. No i Niemcy też z tego czerpią dodatkową rentę polityczną.
Dziękuję panu.
Dziękuję uprzejmie.
Zapraszam za tydzień. Do usłyszenia.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest.